Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W przyszłym tygodniu prezydent Polski Andrzej Duda zaprosi na spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych w sprawie reformy sądownictwa. Do rozmów dojdzie przed zakończeniem prac nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Poinformowała o tym Kancelaria Prezydenta. W piątek prezydent Polski spotkał się z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim, wcześniej w siedzibie PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej. Doszło do rozmowy kierownictwa partii. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego zawetował w lipcu ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS. Zapowiedział przygotowanie swoich przepisów w ciągu 2 miesięcy. To bardzo dobrze, że prezydent stawia na dialog, podkreślił Jan Strzeżek, przewodniczący Stowarzyszenia Młoda Prawica.
To bardzo pozytywne, że w czasie tak gorącej walki politycznej jest osoba, co więcej jest to najważniejsza osoba w państwie, która stawia na to, żeby wszystkie strony mogły się wypowiedzieć, zapoznać się z projektem i wypowiedzieć się. To cieszy.
Także w przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Tematami rozmów będą m.in. referendum w sprawie zmian w konstytucji oraz projekty ustaw dotyczące sądownictwa. Polska Fundacja Narodowa przedstawiła założenia kampanii informacyjnej dotyczącej wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Naszym celem jest kampania prawdy o stanie sądownictwa i rzetelnej informacji o tym, czego dotyczą zmiany w wymiarze sprawiedliwości, powiedział prezes zarządu fundacji Cezary Andrzej Jurkiewicz. Zapewnił przy tym o czysto informacyjnym, a nie politycznym charakterze kampanii. Podczas konferencji prasowej głos zabrała także premier Beata Szydło. Podkreśliła, że debata, która rozpoczyna się za sprawą kampanii, ma przypomnieć o tym, jakiej chcemy sprawiedliwości w Polsce, a jaka jest w tej chwili. Chcemy, żeby polski wymiar sprawiedliwości służył ludziom, zaznaczyła premier.
Te propozycje, które położyliśmy na stole, które pojawiły się już przygotowane przez klub parlamentarny i przez rząd, pokazywały jasno kierunek i drogę, w którym chcemy, ażeby wymiar sprawiedliwości podążał. Być może zabrakło debaty wtedy, kiedy te projekty trafiły do Sejmu, a więc propozycja Polskiej Fundacji Narodowej, aby taką debatę rozpocząć, jest propozycją w mojej ocenie nie tylko, że konieczną, potrzebną, ale również chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie panom prezesom za tę inicjatywę podziękować. Nie zgadzajmy się na to, żeby było tak, jak było. Zróbmy dobrą reformę sądownictwa, naprawdę reformę dogłębną, bo tego dzisiaj oczekują od nas obywatele.
Maciej Świrski, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, powiedział, że kampania to odpowiedź na deficyt prawdy w życiu publicznym i międzynarodowym obiegu.
To jest program globalny. Zaczynamy z programem sądy w Polsce, dlatego że w Polsce także w oczach Polaków podważono wizerunek Polski poprzez kampanię przeciwko reformie sądów. Będziemy także informować globalnie, za granicą, w najważniejszych państwach świata o tym, jaka jest prawdziwa twarz tych reform, co tak naprawdę się w Polsce wydarzyło. Nie ma w Polsce takich sytuacji, o których mówią niektóre ośrodki. Nie ma ograniczenia demokracji, nie ma faszyzmu, nie ma więźniów politycznych i tak dalej. Jest normalny, demokratyczny kraj i Polska Fundacja Narodowa będzie o tym świat informować.
W ramach rozpoczętej kampanii w całej Polsce pojawią się czarno-białe billboardy z hasłem „Niech zostanie tak jak było, czy na pewno tego chcesz”. W telewizji będzie można zobaczyć spoty. Powstanie także strona internetowa związana z akcją. Polską Fundację Narodową utworzyła premier Beata Szydło 21 czerwca 2017 roku. Prokuratura Krajowa wniosła akt oskarżenia m.in. przeciwko prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, byłemu posłowi Platformy Obywatelskiej. Zarzuty dotyczą także byłego posła Jana B. i Pawła A., kontrolera w rzeszowskiej delegaturze NIK, poinformowała Prokuratura Krajowa. Prezesowi Izby prokurator stawia zarzut popełnienia 4 przestępstw, m.in. nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi. konkursowymi na stanowiska w NIK. Byłemu posłowi Janowi B. zarzuca się także podżeganie do popełnienia przestępstw nadużycia władzy w konkursach. Z kolei Pawłowi A. zarzucono przekazywanie Janowi B. informacji oraz materiałów, które uzyskiwał w związku z czynnościami kontrolnymi objętymi tajemnicą. Sprawa dotyczy delegatur Izby w Łodzi i Rzeszowie. O sprawie redakcji informacyjnej Radia Maryja mówi prokurator Ewa Bialik, rzecznik prokuratury krajowej.
Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, byłemu posłowi na Sejm Janowi B. i Pawłowi A., kontrolerowi w rzeszowskiej delegaturze NIK. Zakończone śledztwo dotyczy przestępstw nadużycia władzy i podżegania do nich, których oskarżeni dopuścili się w okresie od lipca do grudnia 2013 roku. Po wpłynięciu aktu oskarżenia sprawą zajmuje się sąd.
Akt oskarżenia trafił do sądu 31 sierpnia bieżącego roku. Skierował go Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Oskarżeni nie przyznają się do stawianych im zarzutów. Za zarzucone im czyny grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Rusza pilotaż projektu Dobry Pomysł, skierowany do innowatorów i wynalazców. Przy wdrażaniu programu z Ministerstwem Rozwoju współpracuje Polski Fundusz Rozwoju.
2 miliony złotych, tyle wyniesie budżet programu Dobry Pomysł. To projekt, który adresujemy do osób, które mają ciekawe pomysły biznesowe, interesujące wynalazki, patenty i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić, wskazała podczas prezentacji pilotażu wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W założeniach jest realizacja około 35 innowacyjnych projektów, które przejdą proces rekrutacyjny. Jadwiga Emilewicz podkreśliła: chcemy sprawić, aby polska marka stała się rozpoznawalna na świecie.
Przyszedł nam pomysł na Dobry Pomysł, a zatem miejsce, gdzie w sposób prosty i przejrzysty, prostszy niż wnioski aplikacyjne do wszystkich programów operacyjnych, jakie są na scenie, dzisiaj dostępne, można się zgłosić i uzyskać szybką weryfikację tego projektu, przede wszystkim szybką informację, czy ten pomysł jest na pewno dobry, czy przypadkiem tego pomysłu już gdzieś na świecie ktoś nie rozwinął. Szybka walidacja, szybka ocena tego, czy warto się po prostu tym tematem nadal zajmować.
Nabór wniosków w ramach programu rusza 18 października. Operatorem Dobrego Pomysłu będzie Polski Fundusz Rozwoju. Specjaliści od oceny projektów będą rekrutowani z zewnątrz. Program opiera się na elastycznym modelu. W zależności od projektu, tematu, potrzeb będą rekrutowani specjaliści z uczelni, z branży finansowej, z firm doradczych, wskazała wiceminister rozwoju. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we wszystkich kościołach i kaplicach w naszym kraju. Został odnowiony akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi Kościoła w Polsce. To historyczne wydarzenie, które wypełnia wolę Maryi wyrażoną w Fatimie. 100 lat temu podczas objawień Maryja prosiła, by zawierzyć jej cały świat i poszczególne narody. W Polsce po raz pierwszy prośba ta została zrealizowana 8 września 1946 roku na Jasnej Górze. Biskupi na czele z prymasem księdzem kardynałem Augustem Chlądem oddali wtedy nasz kraj Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten został ponowiony przez Episkopat Polski w czerwcu 2017 roku w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, mówi, że w tym akcie najważniejsze jest zawierzenie swojego życia Matce Najświętszej i więź z Maryją.
Ten akt zawierzenia Matce Najświętszej, który był podczas też właśnie w 1946 roku wypowiedziany na Jasnej Górze, jest też bardzo istotny dla życia każdego człowieka, czy tak samo tutaj w naszej ojczyźnie osób wierzących, ale nie tylko. Dlatego w tym akcie my przyrzekamy Matce Najświętszej troszczyć się o małżeństwo i rodzinę, o prawo do życia każdego człowieka i godność każdej kobiety.
Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi Kościoła w Polsce przypomina także, że Maryja od wieków zajmuje szczególne miejsce w Polsce. Do niej pielgrzymują i zwracają się Polacy w najtrudniejszych chwilach osobistych i narodowych. Rok 2017 jest szczególnie oddany Matce Bożej. To rok stulecia objawień w Fatimie, 300-lecia koronacji cudownego obrazu na Jasnej Górze oraz 140-lecia objawień w Getrzwałdzie. Na Jasnej Górze zakończył się pierwszy kongres różańcowy pod hasłem Różaniec ratunkiem dla świata. Celem trzydniowego spotkania było ukazanie aktualności i siły modlitwy różańcowej oraz zaprezentowanie i zintegrowanie wspólnot różańcowych w Polsce. Na szczycie jasnogórskim sprawowana była msza święta. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Michalik, senior archidiecezji przemyskiej. W homilii ksiądz arcybiskup wezwał do wytrwałości w modlitwie. Wskazał też, że Polska potrzebuje zgody.
Modlitwa różańcowych w rodzinie to pomoc bardzo konkretna do powszechnej przemiany myślenia chrześcijańskiego w Polsce. Polska dziś bardzo potrzebuje zgody narodowej, zgody elit, które bronią prawdy i wspólnego dobra. Polska potrzebuje pojednania, ale i mocnego głosu upomnienia ludzi, którzy reprezentują nasz naród i państwo na zewnątrz. Nie godzi się, aby wybrani przez nasz naród reprezentanci ośmieszali Polskę i mobilizowali jej wrogów na zewnątrz. Oni budzą niesmak.
Ksiądz arcybiskup przytoczył ten prawdziwy, trudny, przykry stan aktualnej sytuacji społecznej, aby zauważyć, że wiedzy uczymy się od ludzi, ale mądrości trzeba uczyć się od Boga. Przesłanie do uczestników kongresu skierował ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Dziękował w nim ruchom i wspólnotom różańcowym, które przystąpiły do konsolidacji środowisk, wytrwale odmawiających tę maryjną modlitwę. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja. W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się prezentacja nowej karty pracowników służby zdrowia. Dokument ten jest moralnym drogowskazem dla pracowników służby zdrowia, wskazali uczestnicy spotkania. Nowa karta przedstawia zasadnicze problemy medycyny, zawiera wskazania dotyczące narodzin, życia i śmierci. Podkreślono przede wszystkim wartość i nienaruszalność życia i godność ludzkiej prokreacji i narodzin. Autorzy karty jasno stwierdzają, że in vitro jest niemoralne, ponieważ nie można odseparować aktu prokreacji od aktu seksualnego i małżeństwa. Jeśli chodzi o diagnozę prenatalną, stwierdzają, że jest ona sama w sobie dobra, jednak jest nie do przyjęcia, jeśli jej celem jest tak zwana aborcja. Dokument to dar na rozwiązywanie współczesnych problemów etycznych w medycynie i dar na czasy dehumanizacji, podkreślił przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw służby zdrowia, ksiądz biskup Stefan Regmund.
Nowa karta przypomina o tej podstawowej prawdzie nienaruszalności i świętości ludzkiego życia, ale jednocześnie jakoś inspiruje do spojrzenia na te zjawiska, które określamy współczesnymi dylematami moralnymi dotyczącymi na przykład eutanazji, sztucznego odżywiania, czy używania środków znieczulających, czy różnych praw związanych z testamentem biologicznym. Wiemy, że pojawiło się zjawisko in vitro. Nowa karta podkreśla właśnie, jak rozumieć pracowników służby zdrowia i podpowiada, że wszyscy, którzy są związani ze szpitalem, niezależnie jaką funkcję pełnią, powinni być sługami życia.
Karta jest adresowana nie tylko do środowisk medycznych, ale też do organizatorów służby zdrowia, legislatorów, prawników czy menadżerów. Odnosi się do sprawiedliwości społecznej i ma analogię do kodeksów etyki lekarskiej. Nowa karta pracowników służby zdrowia została przygotowana przez Papieską Radę do spraw duszpasterstwa służby zdrowia. Dokument to pierwsze tłumaczenie nowej karty z języka włoskiego. Pojednanie nie jest słowem abstrakcyjnym. Wszelki wysiłek pokojowy bez szczerego zaangażowania na rzecz pojednania będzie fiaskiem, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Papież kontynuuje wizytę apostolską w Kolumbii w piątek, w trzecim dniu pielgrzymki. Sprawował mszę świętą w mieście Villa Vicencio, położonym niedaleko Bogoty. Hasłem jego pobytu w tym miejscu były słowa – pojednać się z Bogiem, z Kolumbijczykami i z naturą. Podczas Eucharystii Ojciec Święty dokonał beatyfikacji dwóch męczenników – księdza biskupa Jesusa Emilio Jaramillo oraz księdza Pedro Mari Ramireza Ramosa. W swojej homilii wygłoszonej w kraju, w którym od wielu lat toczyła się wojna domowa, papież Franciszek wskazywał na konieczność pojednania, bez którego pokój jest niemożliwy do osiągnięcia.
Gdy ofiary pokonują zrozumiałą pokusę zemsty, stają się najbardziej wiarygodnymi uczestnikami procesów budowania pokoju.
Se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz. Es necesario que algunos
trzeba, by niektórzy odważyli się uczynić pierwszy krok w tym kierunku, nie czekając, aż zrobią to inni.
Basta una persona buena para que haya
esperanza. Nie zapominajcie, wystarczy jedna dobra osoba, aby była nadzieja. A każdy z nas może być tą osobą. Wszelki wysiłek pokojowy bez szczerego zaangażowania na rzecz pojednania będzie fiaskiem.
Po mszy świętej Ojciec Święty udał się do Parque Las Malocas, gdzie przewodniczył wielkiemu zgromadzeniu modlitewnemu o pojednanie narodowe. Przed powrotem do Bogoty papież Franciszek modlił się także przy Krzyżu Pojednania. Poszczególne punkty papieskiej pielgrzymki transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.